Czytanie słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Wielka mi dzieła uczyni, swesilny, uzwisi neznatne. One dane usta Maria i pokity u góry.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Szła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Elizabetom około 3 miesiąca, a onda se wrati kuci. Riecz Gospodnia.
Oto słowo Pańskie.
Po ewangelskim wierzyma izbysali se wierzy nas.
Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest zwieńczeniem wszystkich jej uroczystości i koroną wszystkich przywilejów, którymi Bóg obsypał tę wyjątkową niewiastę, matkę swego Syna. Uroczystość niepokalanego poczęcia wyraża tajemnicę początków życia Maryi ze spojrzeniem na jej przyszłą rolę Matki Syna Bożego. Uroczystość jej wniebowzięcia w chwale zawiera jakby całe jej życie i dzieło zbawienia. Co Jezus poprzez swoje zasługi przeznaczył dla wszystkich ludzi. My wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, oczekujemy swojej chwały w niebie dopiero po wskrzeszeniu zmarłych. Kościół od samego początku wierzy, że na Maryi z powodu jej szczególnej łączności z Chrystusem Zbawicielem i z powodu jej zasług dla naszego zbawienia ta uroczystość, okrycie ją chwałą, miały miejsce już w momencie jej śmierci. Biskup z Liwi w swoim kazaniu mówi o zmartwychwstaniu Jezusa i jego pójściu do nieba i z tego wywnioskował to, co dotyczy jego matki. Powiedział, jeżeli on dla swoich świętych zasłużył na Królestwo Boże, a żałującemu rozbójnikowi jednym słowem otworzył bramy raju, o ileż więcej miał powodów, by uczynić to dla tej, z której sam się narodził przez ciało. Inni teolodzy, kaznodzieje w pierwszych stuleciach chrześcijaństwa przy połączeniu Maryi z Chrystusem podkreślają również wszechobecną czystość i świętość, co również zasługuje na szczególną nagrodę. Tak więc Kościół od samego początku wierzy, że Maryja w chwili swojej śmierci z duszą i ciałem została wzięta do nieba, to znaczy weszła w pełnię życia z Bogiem. A dogmat, który został ogłoszony dopiero w połowie ubiegłego stulecia, tylko potwierdził tę wiarę Kościoła. Dlatego Maryja, wniebowzięta jako Matka Jezusa, wciela spełnienie Starego Przymierza i jego obietnic i jednocześnie jako postać Nowego Przymierza zwraca nasze spojrzenia ku ostatecznemu. Pismo Święte już pod postacią tej zagadkowej niewiasty na pierwszych stronach Biblii mówi o tej, która szatanowi zetrze głowę. W jaśniejszy sposób mówi się o niej w tym znaku, który Bóg daje królowi Achazowi w beznadziejnej sytuacji dotyczącej przyszłości narodu wybranego. Oto pocznie i porodzi dziewica syna i nada mu imię Emanuel. Napisane jest w księdze proroka Izajasza. I dziewica i jej syn, o których jest tu mowa, daleko przewyższają ramy tamtejszego momentu w historii i posuwają się w daleką przyszłość działania Bożego względem swego ludu. I w końcu nadchodzi ta chwila, kiedy i dziewica, i syn odkryją swoją tożsamość, otrzymają swoje osobiste imię. Opisując zwiastowanie narodzin Jezusa, ewangelista Łukasz mówi najpierw, że anioł Gabriel przyszedł do dziewicy poślubionej mężczyźnie z domu Dawida i dodaje, a dziewicy było na imię Maryja. I zwracając się bezpośrednio do niej, anioł odkrywa przed nią imię jej dziecka, które przeznaczył Bóg. Ty poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Rozmyślając o tym czasie i wydarzeniach zbawienia, które w tym czasie zaczęły się realizować, wielki święty Paweł ten czas nazywa pełnią czasów, w którym Bóg posyła swego Syna, który rodzi się z niewiasty. Od tamtej pory misja i rola Syna i Matki trwają w służbie zbawienia i są nierozerwalnie połączone. A ze względu na to, że opór złego i zła zbawienia trwa i będzie trwał do końca czasów, Maryja jako Matka Zbawiciela i jedyna w pełni zbawiona pozostaje nadzieją dla Kościoła, która jest włączona w tę walkę dobra i zła. Wiedzący Jan, który napisał Księgę Apokalipsy, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, patrzy na tę walkę przedstawioną w dwóch znakach, wielkich znakach, które pojawiają się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. To Matka Jezusa Maryja, która jest przedstawiona tu jako jak krzyczy w mękach rodzenia i bólach, a przeciw niej jest smok, który jest przedstawiony jako moc szatana i on staje przed niewiastą i czeka tylko na to, by pożreć jej dziecko. Ta walka jest obecna, od kiedy istnieje Kościół. Zmienia się tylko jej intensywność i formę. Czasami jest przykryta, czasami otwarta i brutalna, ale zawsze jest to walka na życie i śmierć. Zawsze mowa jest o alternatywie Bóg albo jego przeciwnik, diabeł. Dziś ta walka pomiędzy dobrem i złem przyjęła ciężko wyobrażalne formy i ostrość. Dosięga, począwszy od zagrożenia życia nienarodzonego, aż do walki przeciwko świętości małżeństwa, rodziny, prawnej zgody na eutanazję, czyli zamordowanie bezsilnego życia. Coraz większa walka z nałogami, które zagrażają życie jednostek i całych rodzin, aż do najbardziej okrutnych czynów terrorystycznych, które skierowane są przeciwko bezsilnych i niewinnych, aż po nowe prześladowania chrześcijan, które wedle słów wielu przewyższa te prześladowania z pierwszych wieków chrześcijaństwa. To jest obraz z naszego świata, w którym wiara w Boga chce być zamieniona jakąś wiarą w naukę. I gdy wiara patrzy na świat jako na stworzenie Boże, na człowieka, jako na zwieńczenie tego stworzenia, dzisiejsza nauka świat zmienia w jakiś chłodny mechanizm, którym można dowolnie manipulować, eksperymentować, nie wyłączając przy tym oczywiście człowieka. Nowoczesna, bardzo rozwinięta technologia często bywa nieczuła na różnego rodzaju zasady moralne i nie przestrzega ich. Wielu naukowców jest przekonanych, że wszystko jest dozwolone i nie zatrzymują się nawet przed tajemnicą samego życia. Bóg się nie poddaje. On zawsze troszczy się, by w każdym czasie podźwignąć proroków, którzy będą bronić prawdę o Nim, o świecie i człowieku. Co więcej, dziś powołuje ich nawet między samymi naukowcami i ci ludzie bywają dla nas jeszcze bardziej przekonywujący. Jednym z nich jest uznany w świecie nauki, to ceniony szwajcarski fizyk Marx Kirchhoff, który po swoim nawróceniu czyni wszystko, aby swoim kolegom, naukowcom otworzyć oczy na Boga i rzeczywistą duchową rzeczywistość świata. I w jednej ze swoich książek pisze: świat nie jest żadnym mechanizmem, jak wciąż jeszcze uważają naukowcy. W swoich laboratoriach przygotowują aparaty, z pomocą których w swoich głowach tworzą jakiś mechanizm świata, który porusza się z niewyobrażalną prędkością i świeci. I tak ich zaślepia, że już nie widzą świata jako stworzenia Bożego, w którym rzeczywiście żyją. I ten człowiek kontynuuje. Tylko łaska miłosierdzia Bożego może tych materialistów wyzwolić z ich zaślepienia. Ale łaski nie można osiągnąć poprzez naukę. Do tego potrzebna jest modlitwa. A ze względu na to, że ci, którzy pysznią się swoim umysłem, nie modlą się, my musimy modlić się za nich. Woła ten wielki naukowca, a jednocześnie wielki wierzący. Bracia i siostry, wy, którzy obserwujecie wydarzenia w tej parafii, i którzy lepiej znacie orędzia Matki Bożej, możecie sobie przypomnieć, jak wiele razy ona wołającym głosem wołała, abyśmy modlili się za świat i za Kościół. Współczesny świat bez Boga, z niszczącymi następstwami, jak wiemy, był wielką troską papieża Jana Pawła II. On został zapamiętany poprzez swoją mowę o kulturze śmierci, która w wielkiej mierze naznacza współczesne czasy i współczesny świat. Zamiast kultury życia stale przypominał ten wielki papież. Niestety przewyższa kultura śmierci. Wykorzystywał każdą okazję, aby o tym ostrzec i poruszyć Kościół, by oparł się tej zgubnej rzeczywistości. Mówiąc w 1998 przed wielkim tłumem 600 tysięcy młodzieży z całego świata, Santiago del Compostela, tak się do nich zwraca. Pytaliście mnie, jakie problemy ludzkości najbardziej mnie martwią. Myśl o ludziach, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, którzy wciąż jeszcze nie odkryli wielkiej prawdy miłości Bożej. Spojrzenie na ludzkość, która odsuwa się daleko od Boga, albo nawet bezpośrednio zaprzecza Jego istnieniu. A to znaczy ludzkość bez Ojca, bez miłości, bez orientacji, która nadal zdolna jest do tego, by zabijać ludzi, bo nie uważa ich za swoich braci. A wtedy papież bezpośrednio zwraca się do młodzieży i zdecydowanie ich wzywa, by stali się apostołami nowego głoszenia Ewangelii, aby zaczęli tworzyć kulturę naznaczoną miłością. Mówi światu, bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebna radość i wasza posługa, wasze czyste życie i wasz trud, wasza siła i wasze oddanie, abyście budowali bardziej sprawiedliwe, bardziej chrześcijańskie społeczeństwo, nową cywilizację przenikniętą miłością, która będzie trwała w służbie wszystkim ludziom. Drodzy bracia i siostry, dzięki w niebo wziętej Matce Jezusa, która tu przedstawiła się jako Królowa Pokoju, z Medjugorja już od 33 lat na całym świecie szerzy się nowe głoszenie Ewangelii i z tymi właśnie ideałami, za którymi opowiadał się teraz już święty Jan Paweł II. W Szkole Matki Bożej wielu młodych coraz lepiej rozumieją to, że w świecie wątpliwych wzorców piękna najważniejsza jest czystość i niewinność i warto dla nich żyć. W szkole tej, którą w litaniach nazywamy przyczyną naszej radości, młodzi coraz lepiej odkrywają, iż używki fizyczne i nie dają stałego szczęścia, lecz tylko tymczasowe i zabija ich radość. Dlatego Bogu dzięki, coraz więcej ich zwraca się ku prawdziwej radości, wierze, postowi, życiu sakramentami. I w ten sposób oni stale oczyszczają swoją miłość i tworzą fundament dla szczęśliwego życia małżeńskiego i rodzinnego. Dzięki miłości Matki Bożej, która przemawia z każdego z jej orędzi, wielu odkryło tu prawdziwy sens życia i dokonali zwrotu, co zrodziło błogosławieństwo dla nich osobiście i dla ich rodzin. Wielu pozwoliło, aby Matka Boża prowadziła ich drogą świętości, odkrywając przed nimi coraz bardziej wywyższenie służby życiu, piękno wierności w małżeństwie i prawdziwego szczęścia w rodzinie, jako obietnica i gwarancja, że kiedyś z nią w niebie będą dzielić pełnię życia z Bogiem. we wniebowzięciu Maryi do chwały nieba przedstawione jest całe jej życie, które było wierne w służeniu Panu, ale i jest to znak cierpienia i ofiary w bliskości Syna cierpiącego. W jej wniebowzięciu zawarte są wszelkie jej bóle i łzy, ale i bezgraniczne zaufanie do Pana, dzięki którego sile wszystko to przetrzymała. Ale ona poprzez wniebowzięcie nie jest daleka nam, nie zapomniała o naszych niedolach, bólach i łzach, lecz jedynie pozyskała wielkie możliwości, aby być naszą orędowniczką i pośredniczką łask. Bracia i siostry, naśladujmy ją w jej wierze i posłuszeństwie Bogu, aby rzeczywiście dla nas wszystkich była orędowniczką, abyśmy i my z nią osiągnęli pełnię swego zbawienia. Amen.